środku dnia.
Jak interpretować zapisy ustawy Kamilkowej, która w zamyśle miała bronić dzieci przed przemocą? Okazuje się, że pojawiły się problemy związane chociażby z organizacją szkolnych imprez, gdzie dyrekcja chce od rodziców zaświadczeń o niekaralności. Czy rzeczywiście takie procedury zakłada ustawa, która niedawno weszła w życie? Zacznijmy od konkretnego przykładu z ubiegłego tygodnia, gdzie problem zaświadczeń o niekaralności pojawił się w szkole w Obiedzieżu.
Zacznijmy od tego, że dorośli pracujący w szkołach, nauczyciele, woźni, sprzątaczki, złote rączki muszą legitymować się zaświadczeniami o niekaralności. Ustawa Kamilkowa rozciąga ten przepis także na wszystkich, którzy w szkołach pojawiają się incydentalnie. Edukatorów, animatorów, fotografów i na przykład organizatorów festynów i zabaw. A co jeśli organizatorami są rodzice, tak jak to jest w przypadku festynów w obiezierskiej szkole?
My organizujemy Dzień Dziecka tradycyjnie jako Rada Rodziców. Sonia Kędzierska-Kaszuba, przewodnicząca Rady Rodziców. Mieliśmy 10 maja spotkanie z panią dyrektor i pani dyrektor wspomniała, że być może będzie taka konieczność, żebyśmy przedstawili zaświadczenie o niekaralności. My jesteśmy na bieżąco z tą ustawą i osoby, które są zaproszone, goście, będą mieli te zaświadczenia, natomiast było dla nas absolutnym zaskoczeniem, że ten wymóg ma dotyczyć rodziców. Myśmy czytały tą ustawę i wydaje nam się, że wyklucza się rodziców z tego obowiązku.
Ustawa rzeczywiście wyklucza z tego obowiązku rodziców, dlatego doszedłem do wniosku, że mamy do czynienia z nieporozumieniem i wszystko się szybko wyjaśni. Z taką myślą jechałem do Urzędu Gminy w Obornikach, by porozmawiać z dyrektorem organu prowadzącego szkołę w Obiezierzu. W pierwszych słowach pan Krzysztof Hetmański mnie uspokoił, ale proszę słuchać uważnie drugiej części jego wypowiedzi, gdyż jest w niej sprzeczność.
Chciałbym to, myślę, sprostować, gdyż jestem w posiadaniu pisma pani dyrektor z dnia wczorajszego, w którym pozwala jak najbardziej rodzicom przyjść z własnym dzieckiem na Dzień Dziecka. Natomiast jest problem z osobami współorganizującymi. W tym przypadku, zgodnie z ustawą, która weszła 15 lutego tego roku, rodzice bądź osoby współorganizujące muszą mieć zaświadczenie o niekaralności.
Więc jak to jest? Rodzice muszą czy nie muszą mieć zaświadczenie? Moje wątpliwości rozwiała dyrektor szkoły pani Wioletta Sawiak.
Wydaje mi się, że ktoś panią wprowadził w błąd. Dobrze myślę?
Myślę, że nie. Każdy rodzic może wejść ze swoim dzieckiem. Jednak osoby, które są współorganizatorami tej imprezy, zgodnie z ustawą, no niestety muszą być wyciągnięte.
Chyba mówimy o dwóch różnych sprawach.
Mówimy o rodzicach, o osobach współorganizujących imprezę, czyli o tych, które będą na przykład plotły warkoczyki.
Według ustawy rodzice nie muszą mieć zaświadczenia o niekaralności. Pani utrzymuje nadal, że muszą.
To są osoby współorganizujące.
A jak pani odróżnia rodzica współorganizującego imprezę od rodzica, który nie współorganizuje imprezy, a na niej jest?
Nam chodzi tylko o dobro dziecka.
A więc rodzic jest rodzicem dla swojego dziecka, ale nie jest rodzicem dla kolegi swojego dziecka, więc musi mieć zaświadczenie. Zbliżamy się do absurdu, gdy rodzic nie potrzebuje zaświadczenia wyłącznie w sytuacji, gdy jest w szkole sam ze swoim dzieckiem. Sprawa wydaje się zabawna, ale według przewodniczącej Rady Rodziców jest raczej smutna i niepokojąca.
Wymóg w stosunku do rodziców może otworzyć bardzo niedobry precedens. Jeżeli my mielibyśmy oglądać nasze dzieci jedynie zza płotu, właściwie wyłączyłoby to możliwość organizowania wszelkich imprez z udziałem rodzin. Nie byłoby też dnia babci, dnia dziadka, no chyba że wszyscy dziadkowie, babcie i tak dalej, legitymowaliby się niekaralnością.
No, nie wiem, czy dziadkowie by chcieli takie dokumenty pobierać. Proszę państwa, relację przygotował Grzegorz Ługawiak, a problem w szkole w Obiezierzu jest problemem. Jest mama, zawodowa fryzjerka, która chce chętnym dzieciom zaplatać warkoczyki. Według dyrektorki szkoły będzie wtedy dochodzić do kontaktu fizycznego z dzieckiem, podobnie jak w czasie podawania waty cukrowej. Rada Rodziców Obiezierskiej Szkoły podkreśla, że wszyscy animatorzy i goście festynu mają zaświadczenia o niekaralności, a impreza będzie nadzorowana przez policję. Wielkopolski kurator oświaty Wojciech Szulc mówi, że ostatnią instancją w kwestii bezpieczeństwa w szkole jest zawsze dyrekcja i to ona może decydować, czy rodzice muszą się legitymować zaświadczeniami o niekaralności. To jest jeden z przykładów, proszę państwa. O innych przykładach będziemy jeszcze za chwilę mówić. A ja przypomnę tylko, że burzliwa dyskusja społeczna rozgorzała po tragicznej śmierci Kamilka 8 maja ubiegłego roku i stopniowym ujawnianiu przez media informacji o świadomości pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie i Olkuszu o sytuacji rodzinnej Kamilka. Według doniesień medialnych od 2021 roku rodzina była objęta wsparciem pracowników socjalnych. Z kolei rok później olkuski MOPS złożył wniosek do sądu o umieszczenie chłopca wraz z rodzeństwem w pieczy zastępczej. Wniosek nie został uwzględniony, a sąd rodzinny w Olkuszu ograniczył władzę rodzicielską matce małoletniego. Niestety do dzisiaj pytanie, dlaczego organy wymiaru sprawiedliwości nie zdecydowały się na umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej, pomimo wyraźnych sygnałów o zaniedbaniach wobec nich, pozostaje bez odpowiedzi. Fundamentalną zasadą, którą powinniśmy kierować się w sądach, jest przecież zasada dobra dziecka. Stanowi ona podwalinę regulacji krajowych, międzynarodowych dotyczących małoletnich. W ubiegłym roku, przypomnijmy, Sejm przyjął ustawę, która kwestie bezpieczeństwa dzieci ma właśnie regulować. W naszym studiu radca prawny Krzysztof Westphal. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Państwo już dzwonią, ale proszę o chwilę cierpliwości. Tutaj mały wstęp chcemy zrobić. Wydawałoby się, że to, co przed chwilą usłyszeliśmy, to są dwa różne światy tak naprawdę, bo z jednej strony mamy szkołę, gdzie dyrekcja wymaga zaświadczeń o niekaralności od rodziców, od osób, które mają uczestniczyć w festynach, a tutaj mamy przykład działalności państwa, gdzie te mechanizmy nie sprawdziły się zupełnie. Jakby no, widać, że tutaj ktoś zaniedbał tych procedur. Dzieci, które nie powinny być w patologicznej rodzinie, były w niej, doszło do wielkiej tragedii. Teraz jest pytanie, czy ta ustawa rzeczywiście te problemy rozwiąże, czy będzie stanowiła problemy dla obywateli w zupełnie innych obszarach, jak chociażby ten w szkole, czy też zupełnie innej i zbliżającej się, bo pan mecenas w tej kwestii też właśnie tutaj przyszedł, czyli w kwestiach wakacyjnych. Zbliżają się, proszę państwa, wakacje. Ustawa kamilkowa od lipca wprowadza pewne zobowiązania także dla hotelarzy, właśnie również w podobnej materii. Co to będzie za przepis?
Nie tylko w odniesieniu do hotelarzy, ale także, przepraszam za mój głos, innych usług, także turystycznych. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, które zostało tą ustawą wprowadzone, bo z jednej strony mamy podmioty świadczące usługi hotelarskie, z drugiej strony mamy podmioty świadczące usługę zbiorowego nocowania, a z trzeciej strony mamy wszystkie inne podmioty świadczące usługi turystyczne. I teraz w odwołaniu do innych ustaw, te inne usługi turystyczne to także przewóz osób. A więc te standardy, które mają być wprowadzone, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, mam nadzieję, że do tego dojdziemy, będą dotyczyły nie tylko właśnie szkół, nie tylko hoteli, ale także usług przewozu, czyli autobusu czy taksówki. I tu się zaczyna robić duży problem.
Czyli teoretycznie, jak będę chciał z dzieckiem jechać taksówką, to muszę wylegitymować siebie i dziecko.
I tak, i nie. Jak zwykle.
Aha.
Dlaczego? Właśnie cała istota tych zmian sprowadza się do tego, że określone jednostki, określone podmioty mają wprowadzić pewne standardy. Standardy ochrony małoletnich. Ale każdy z tych podmiotów, mimo jakichś takich bardzo ogólnych wytycznych, będzie robił to po swojemu. Mhm. Na razie nie ma żadnego rozporządzenia.
Czy tak jak
nie
szkoła w Obiezierzu zrobiła?
No, coś zrobiła. Zgodnie z wytycznymi zapewniła, patrzę tutaj sobie w te, bo oczywiście tych wytycznych jest dość sporo, zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich. No, mając taką klauzulę, no, można przyjąć, że szkoła podjęła bardzo daleko idące kroki, bardzo restrykcyjne, ale jednak no, nie można powiedzieć, że przekroczyli ten zakres, który mają tutaj wskazany. I problem właśnie polega na tym, czy też zagadnienie związane z tą ustawą, że jest określony termin, do którego określone podmioty mają wprowadzić jakieś standardy. Te standardy mają...
No, mają na celu regulamin ochronę. Muszą tak, taki, który będzie taki... wisiał na
to
wejściu?
To jest inna kwestia, gdzie on będzie wisiał, czy my będziemy mieli do tego taki jasny dostęp, wgląd i zostanie nam, bo tu znowu, tu mamy tryb administracyjny. Ja mogę bardzo z głowy powiedzieć, jak wyglądają regulaminy w przypadkach, w przypadku stosunków z konsumentami. Ale my nie jesteśmy wchodząc na taką placówkę konsumentem. Teraz wątpię, żeby gdzieś na drzwiach szkoły czy na drzwiach hotelu wisiał cały taki długi, skomplikowany regulamin, który będzie wskazywał, jakie wymogi muszą być spełnione, aby móc z małoletnim, nawet swoim, do tego pewnie dojdziemy w przypadku hotelu, dzieckiem, wejść i skorzystać z danej usługi. A więc kwestia pewnej komunikacji tego, jakie te standardy są, jest na razie nierozwiązana.
No dobrze, no i dajmy na to, że się zastosuje hotel do takiego, do tej ustawy i taki regulamin sobie wyznaczy jakiś wewnętrzny, no i co? I przyjadę z dzieckiem do hotelu i pani mi powie co, że...
A tego też nie wiem, co pan opowie, bo ma podjąć hotel zgodnie z wytycznymi w przypadku niespełnienia pewnych wymogów, a może o tym powiem, jakie to są wymogi. No, chodzi o to, że na przykład jak przyjeżdżamy z małoletnim, to hotel ma obowiązek sprawdzić tożsamość, znaczy zidentyfikować małoletniego i osoby, z którą ten małoletni przyjeżdża, także relacje, ale to niekoniecznie musi być, bo to nie jest pokrewieństwo, relacje z małoletnim. I w przypadku, kiedy nie będziemy mogli wykazać tych kwestii, czy też będą jakiekolwiek wątpliwości co do dobra dziecka, hotel ma podjąć odpowiednie środki. Czyli co to są odpowiednie środki?
Policję.
No może pan po prostu odmówić i powiedzieć, że ma pan spać na chodniku z dzieckiem. Ale może być tak, że wezmą policję. No bo jakie to są odpowiednie środki? No,
okej, okay, rozumiem, że, to, że
ale
to może być...
ktoś przyjeżdża z dzieckiem, które tak. nie jest jego, teoretycznie, no, albo nie potrafi mi mówić, że jest jego.
Do czynienia z pedofilią na przykład.
Na przykład, tak?
No dobrze, ale gdyby ten tata Kamilka przyjechał z Kamilkiem, no to by nie było problemu,
bo
dlatego,
jest
że...
relacja, prawda?
Tak, ojciec no, bardzo tam z synkiem przyjechał.
Tak, i ma dowód osobisty swój, ma dowód osobisty dziecka, są, zgadzają się nazwiska.
Czyli ta ustawa
Kamilek mówi, że to tata.
Nie naprawia tej sprawy.
Nie wydaje mi się. Znaczy nie... Jakby...
Proszę państwa, co myśmy odkryli tutaj?
Nie, bo uszeregujmy pewne kwestie. Jakby w sytuacji Kamilka problem był instytucjonalny. Mianowicie sygnały do instytucji, czy to MOPS-u, czy to do sądu były wysyłane i zostały podjęte lub nie zostały podjęte stosowne środki, decyzje, gdzieś zawiódł system. I na kanwie tych zdarzeń postanowiono przyjąć te przepisy, o których my dzisiaj mówimy, ale one adresują zupełnie inny problem, a mianowicie przekazywania tych informacji do instytucji. No bo to jeżeli szkoła, hotel, czy nawet ta taksówka, a szczerze wątpię, żeby taksówka, zatrzymując się gdzieś na środku ulicy, sprawdzał nasze dowody i regulamin nam wywiedzie, no nie wierzę w takie rzeczy, tak? Tym bardziej, że większość kierowców pewnej firmy, jednej czy drugiej świadczącej usługi przewozu, raczej nie mówi po polsku lub mówi w stopniu znajomym, znikomym, przepraszam, będzie... te przepisy zmierzają do tego, aby informować, podejmować odpowiednie kroki czy środki. Czyli znowu ta sprawa, ta taka jakaś niepokojąca sytuacja trafi do MOPS-u, czy do sądu rodzinnego, czy do innej instytucji. No ale w żaden sposób nie podjęto próby naprawy tych procedur
istoty.
w tej instytucji, która zawiodła.
Panie Cenasie, to teraz oddajmy głos słuchaczom na chwilę. 618-654-654. Pan Piotr i zaraz potem pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry gościom, dzień dobry słuchaczom. No bubel prawny został uchwalony znowu niestety. Zamysł oczywiście jak najbardziej dobry, natomiast tutaj tak bardzo sprawdza, kontroluje się rodziców, a w sytuacji kiedy są grupy, które zatrzymują tych pedofili, którzy korespondują z dziećmi, to ci ludzie zazwyczaj dostają wyroki w zawieszeniu albo dozory policyjne, więc... trzeba działać obustronnie. Co z tego, że tutaj każemy rodzicom mieć doświadczenia o niekaralności, jak z drugiej strony ci, którzy rzeczywiście krzywdzą dzieci, niestety takich ludzi jest ogrom, no, co można zobaczyć na różnych profilach społecznościowych grup, którzy łapią pedofilii i tam nic się nie dzieje. Wydawane są prywatne, tak naprawdę wejmy na to, żeby tych pedofili złapać, a sądy i prokuratorzy niestety tych ludzi wypuszczają i często się zdarza tak, że te grupy ponownie łapią tych samych pedofili, których wcześniej złapali. Może warto by było tych sędziów i prokuratorów karać za to, bo oni są również w takim razie współwinni tego, że ci ludzie są zwalniani i dalej kontynuują swój przestępczy proceder. A tutaj trzeba, wydaje mi się, że... te przepisy powinny być bardziej liberalne, jeśli chodzi o dokumenty typu właśnie oświadczenie o niekaralności. Natomiast z drugiej strony ja rozumiem te obawy. No, nawiązując do tego, co chwilkę wcześniej powiedziałem, nie dziwię się, że ta szkoła w ten sposób zrobiła, że chce chronić dzieci, jednocześnie przestrzegając prawa. Natomiast no wszystko musi mieć ręce i nogi. W niektórych przypadkach właśnie brakuje jednego i drugiego.
Panie Piotrze, dziękuję bardzo i pan Krzysztof. Dzień dobry.
Dzień dobry. Zgadzam się z panem przedmówcą, ale no odważny pan jest bardzo, karać sędziów i prokuratorów. No bardzo odważna teza, bardzo popieram, ale oni są nie do ukarania nawet za najgłupszą i najbardziej błędną decyzję, ponieważ ochronią się sami. A wracając do tematu. Jak widzimy, system socjalistyczny stworzył kolejnego wariata, kolejną paranoję, z którą będzie teraz ochoczo walczył przy pomocy naszych pieniędzy. Bo trzeba będzie stworzyć kolejne komórki teraz, posadzić tam panów i panie, wyznawców oczywiście tej ideologii, bo tylko takich szalonych ludzi tam znajdą. I będziemy musieli mieć certyfikaty na to, że jesteśmy rodzicem, potem, że jesteśmy rodzicem niekaranym i jeszcze będą ze 3-4 stemple, za które wszyscy będziemy płacić. Zastanówmy się, idziemy do wyborów, proszę myśleć. Dziękuję, pozdrawiam.
Panie Krzysztofie, dziękuję bardzo. I pani Ania, jeszcze dzień dobry.
Dzień dobry. Sytuacje, kiedy dzieci są krzywdzone przez jakichś zewnętrznych sprawców, są stosunkowo rzadkie. Oczywiście należy jak wszystko zrobić, żeby tam tak nie było, ale niestety dzieci najczęściej są krzywdzone przez własnych rodziców, członków rodzin i ich bliskich jakichś znajomych. I tu ta ustawa Kamilkowa, przecież był to partner, zdaje się, matki, krzywdził go. Matka o tym wiedziała i to w większości wypadków tak to wygląda. Jest to jakiś wujek, jakiś przyszywany wujek, jest to, bywa, że nawet dziadek. Także w tych wypadkach, a jest to większość, niestety ta ustawa nic nie robi. Dziękuję.
Bardzo pani dziękuję, pani Aniu. 618-65-465-4. Mówimy, proszę państwa, o ustawie Kamilkowej, która wprowadza nowe standardy w postępowaniu w związku z dziećmi. Przykład szkoły w Obiedzieżu jest dosyć o tyle bulwersujący, bo ja sobie pomyślałem teraz o tym, że okej, festyn na Dzień Dziecka, który ma się odbyć, pewnie jakoś tam się odbędzie, ale tak sobie myślę, że przy okazji najbliższej jakiejkolwiek imprezy pytanie do rodziców będzie, czy ktoś z państwa chciałby cokolwiek zrobić na Dzień Dziecka, albo nie wiem, na Mikołajki. No, myślę, że żaden rodzic już nie podniesie ręki, bo no, przepraszam bardzo, kto będzie chciał iść po zaświadczenie o niekaralności. Ta cała procedura wydaje się na tyle absurdalna, że naprawdę stajemy w obliczu jakiegoś no dziwnego takiego systemu prawnego, który nie do końca jest czytelny. Zresztą tutaj już kilka takich absurdów wyszło. Ja myślę, że ta kwestia tych hoteli, to też nie wiem, czy to jest dobrze pomyślane, że to akurat w czasie wakacji wyjdzie, no bo może się znaleźć hotelarz, który potraktuje te przepisy bardzo poważnie, chociażby z tego powodu, żeby nie mieć problemów. No,
no, oczywiście, bo, że tak. Tak się tworzy
takie sieci, które nie chcą mieć żadnych, prawda, potem w mediach się pokazują niekorzystne artykuły, to im zależy także na dobrej opinii.
Oczywiście, tego typu regulaminy, tego typu wewnętrzne jakieś dokumenty tworzy się po to, żeby przede wszystkim nie dostać kary, takiej czy innej. Żeby to było compliance, żeby to było zgodne z przepisami, czyli podchodzimy tutaj, jeżeli mamy wątpliwość, czy coś musimy robić, to najczęściej zrobimy to po to, żeby żadna później kontrola nie wykazała tego, że dana jednostka nie wypełniła swoich obowiązków, bo w przypadku powinięcia się nogi, to jakby koszty marketingowe związane z zamieszaniem, które będzie się pojawiało wobec tego, że nie przyjęto właśnie pewnych regulacji albo nie były one stosowane, będą przeogromne. Dlatego raczej zakładam, że będą różne jednostki podchodziły do tego w sposób dość rygorystyczny. A z drugiej strony będziemy mieli, bo proszę zwrócić uwagę, że znowu to jest adresowane nie tylko do hoteli, ale także do miejsc noclegowych, schronisk górskich, innych takich mniejszych podmiotów, no ja zakładam, że jeżeli ktoś w górach czy nad morzem udostępnia pokoje turystom w sezonie w swoim domu, to nie będzie robił takich regulacji i w ogóle nie będzie zwracał na to uwagi, więc nie jest tak, że nie będziemy mogli tych kwestii ominąć. Ja, pan redaktor o tym też mówił, że o tym, o czym mówiła pani Anna, bo jako jedyna, wydaje mi się, wypowiedziała się na ten temat, o którym my rozmawiamy, czyli tego, że ta ustawa nie reguluje kwestii najważniejszej, a więc tego, że nie naprawiono sytuacji, która doprowadziła do tej tragedii w żaden sposób, plus to, że dziecko będzie w danej relacji, czy będzie z danym rodzicem, czy będzie miało takie zaświadczenie, nie będzie załatwiało całej tej sprawy, że nawet jeżeli to wypłynie, to dalej gdzieś się ten temat zagubi, no ale właśnie najczęściej dzieci krzywdzone są przez osoby, do których mają zaufanie.
Tak, prawda? Proszę państwa, to jest ogromny problem. Myślę, że do hotelu rzadko kiedy zdarza się, że ktoś zabiera dziecko, żeby je tam maltretować. Przepraszam za brutalność.
Raczej takie rzeczy się dzieją w domu.
618-654-654. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Wie pan co, ja mam wrażenie, że ta ustawa, wie pan co, została stworzona tylko po to, żeby pewni politycy, urzędnicy, że tak powiem, mieli się czym obronić i tak dalej, a tak do rzeczy. Wie pan co, dla mnie, wie pan co, w tej całej ustawie największym skandalem właśnie jest to, tak jak właśnie to już padło, właśnie, że się nie kara momentalnie po prostu sprawców. Ja, wie pan co, niestety, no byłem uczestnikiem zdarzenia, wie pan co, takiego, stałem sobie na balkonie i wie pan co, przypadkowo zobaczyłem, jak pewien, już się nie wyrażę, wie pan co, szarpie swoją żonę z paremiesięcznym dzieckiem. No i wie pan co, zareagowałem, bo wie pan co, obserwowałem to, to wie pan, za jakieś 3-4 minuty po prostu nie wytrzymałem, zadzwoniłem na policję. Zawołałem, wie pan co, jeszcze dwóch innych sąsiadów, bo to był taki bardzo rosły pan, no od którego po prostu, jakbym tam, że tak powiem, sam do niego poszedł, to pewnie bym nie zgładził formy pineski. I wie pan co, i najlepsze, wie pan co, jest to, że policja przyjechała, a wie pan co, niby gościa, wie pan co, wyprowadzili, gości miał, wie pan co, niebieską kartę, a za dwa dni ten człowiek, wie pan co, był w domu. Z tym należy coś z tym zrobić, żeby w końcu, żeby w końcu do jasnej cholery tacy przestępcy, że tak powiem, nie chodzili wolno, bo później, wie pan co, ten koleś wrócił i tą kobietę przez dwa dni jeszcze, kurczę, nachodził. I wie pan co, i dopiero go wtedy zwinięto po prostu po kolejnych, kurczę, telefonach, nie?
To no, jest, czasem się uda. Czasem się uda, że jednak nie dojdzie do tragedii jakiej, że biedna kobieta i jej dzieci dostaną kary za to, że zgłosiły na przykład sprawę na policję, bo niestety to ma też czasami miejsce. Inna sprawa, że ofiary przestępstw boją się czasami zgłaszać z prostego powodu. No właśnie ten strach, prawda? No bo skoro taka bita mama wie, że jeszcze jest dziecko do tego i jakby ryzykuje tym nie tylko swoim zdrowiem i życiem, ale także swojego dziecka, więc ona być może boi się złożyć zawiadomienie na policję, gdzie wiemy, jak te procedury, proszę państwa, czasami wyglądają. Więc chyba tutaj jest problem, a nie w tym, żebyśmy zaświadczenie o niekaralności na szkolne festyny, proszę państwa, przynosili. Ja już nie wiem, gdzie ja jestem. 618-654-654, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Krzysztof, ja mam wrażenie, że tutaj mogło dojść do pewnego nieporozumienia, jeżeli chodzi o zrozumienie intencji tej szkoły. Bo rodzic jako taki nie potrzebuje żadnego zaświadczenia, żeby na przykład przeprowadzić swoje dziecko do szkoły.
Do swojego dziecka.
Natomiast, tak, oczywiście. Czyli może na terenie szkoły przebywać.
A tylko ze swoim dzieckiem, teoretycznie.
Tak, tak. Znaczy, no również przy okazji, jak rozumiem, różnych imprez okolicznościowych, których nie jest organizatorem.
Tak.
Prawda? Natomiast w momencie, kiedy jest współorganizatorem albo organizatorem, no to zgodnie z ustawą powinien mieć takie zaświadczenie i to również jest jasne. Czyli takiego zaświadczenia wymagamy wyłącznie od rodziców, którzy chcą mieć troszeczkę większy udział. Przynajmniej tak to rozumiem i prosiłbym tutaj pana mecenasa o uszczegółowienie.
Tutaj konkretnie chodziło o przykład mamy, która warkoczyki będzie zaplatać, albo jakiejś osoby, która watę cukrową będzie tam robić, czy po prostu pomaga w organizacji tego festynu. No to rzeczywiście to jest wszystko na jakimś takim styku prawnych, różnych pewnie przepisów, panie mecenasie.
No właśnie, ja powtórzę to, od czego zacząłem. Nikt nic nie wie, jedziemy absolutnie bez mapy, bo powtórzę sedno problemu. To jednostki organizacyjne, czy to właśnie szkoły, czy ci hotelarze, czy taksówkarze, domy kultury mają same sobie stworzyć i przyjąć wytyczne.
No zresztą kurator oświaty to wyraźnie też powiedział, że to szkoła decyduje, tak?
No
czy rodzice muszą się legitymować?
Więc to nie jest tak, że to wynika z ustawy, bo gdyby tak było, to ja bym mógł odpowiedzieć panu Krzysztofowi, słuchaczowi, który zadzwonił i zadał tak konkretne bardzo pytanie, tak czy nie? No ja odpowiem, że nie wiem, no bo zgodnie z ustawą nie, ale no, jeżeli przyjęto te regulacje zgodnie z wytycznymi, okay,
no wtedy i teraz, tak. Teraz hipotetycznie zakładamy, że dyrektor szkoły jest racjonalistą i nie chce stwarzać problemu, mówi okej, no rzeczywiście ta ustawa jest troszeczkę nadinterpretuje tutaj sytuację, ja nie wymagam czegoś takiego i nie daj Boże na terenie szkoły dochodzić do jakiegoś zdarzenia, które zahacza o bezpieczeństwo bezpieczeństwo dzieci. Na przykład, nie wiem, wchodzi jakaś osoba niepowołana, która dziecku jakiemuś robi krzywdę, no różnie bywa, tak? No i potem ten dyrektor nagle, a miał pan regulamin, tu ustawa jest.
No właśnie.
I teraz wszyscy dyrektorzy, jak słyszą, to my profilaktycznie zrobimy, że nikomu nie wolno wchodzić na teren szkoły, rodzice muszą w maskach najlepiej.
Ale to nie jest takie proste, żeby dyrektor po prostu powiedział, że rezygnuje z tego wymogu. Jeżeli został stworzony regulamin, to wchodzimy już w taką właśnie bardzo ścisłą biurokrację. Jeżeli został przyjęty regulamin, pewnie na jakiejś radzie szkoły rodzicielskiej wszyscy głosowali, tak, nie, wezwani, to zostało przyjęte, uchwalone. Teraz on nie może i nikt tego nie zrobi, żeby sprzeciwić się takiemu regulaminowi, tylko trzeba zmienić regulamin. Tak, dopiero jak on zostanie zmieniony, że wykreślimy taki obowiązek, żeby posiadać zaświadczenie o niekaralności, no to wtedy tak, ale to zajmie dużo czasu. I znowu, jeżeli pozbędziemy się takiego wymogu, to ten regulamin zapewne będzie zgodny z ustawą, no bo nie jest wprost napisane, że takie zaświadczenie musi być. Muszą być jakieś przyjęte standardy. A czy one będą tak bardzo rygorystyczne, czy tak mało rygorystyczne? Nie ma żadnych wytycznych, tak? Tu jest cały problem. Natomiast odnosząc się do kwestii zaświadczenia o niekaralności, to jest rzecz, którą, powiedzmy, zajmuję się dość często.
To kosztuje?
No to nie są jakieś duże pieniądze, bo chyba 30 zł, jeżeli składamy wniosek w sądzie, czy w innej instytucji, która jest oddziałem Krajowego Rejestru Karnego, a online 20 zł. Więc powiedzmy, że to nie są ogromne pieniądze. Natomiast sama wartość tego dokumentu, no jeżeli ktoś popełnił jakieś przestępstwo, które nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem dzieci, no oczywiście teraz państwo będziecie oczekiwali, że ja jakiś podam przykład, no ale załóżmy nawet, że to była ta jazda po pijaku, o której kiedyś mówiliśmy, to bulwersuje, tak? No ale no to nie znaczy, że on pijany przyjechał do szkoły, tak?
Ale nawet ktoś ma właśnie wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu.
Ale nawet ma za udział w bójce. No kiedyś się zdarzyło na mieście, tak? Z kimś się pobił.
I do zamazania tego wyroku trochę mija.
No trochę mija, ale to nie znaczy, że taka osoba, albo znowu gdzieś tam jakaś drobna kradzież, albo spowodowanie jakiegoś wypadku przez przypadek. Już widziałem takie sytuacje, że ktoś w kogoś wjechał. O, mój znajomy zresztą miał zderzenie, normalne zderzenie drogowe. Wszyscy trzeźwi. Absolutnie. Natomiast on rano, bardzo wcześnie skręcał na skrzyżowaniu w lewo i zajechał drogę kierowcy skutera, który miał kask nie taki cały osłaniający całą głowę, tylko miał taki kask orzeszek. No i ten człowiek, który jechał na tym skuterze, uderzył w drzwi i złamał sobie ząb. W związku z tym był już
powyżej
7 dni. Mhm. I mój kolega, oczywiście tutaj jakby przyszedł po pomoc, powiedziałem, że to no, żadne przestępstwo. Lepiej zamiast wchodzić w koszty, jeździć, bo to było poza Poznaniem, wnieść o warunkowe umorzenie postępowania, no ale wtedy taka wzmianka znajduje się w Krajowym Rejestrze Karnym i takie coś będzie widniało. Że on
czy
miał po prostu.
Że jest karany, czy.
Nie, że jest karany, ale że była sprawa, która jest warunkowo umorzona, więc ona do tej pory jakby on nie jest niewinny.
A to jak to teraz
kto przyznaje się winny? No przecież nikt w szkole nie będzie o tym słuchał, tak?
Ale jeżeli dyrektorka dostanie zaświadczenie, w którym jest napisane, że Antoni Iksiński jednak nie ma czystej, nie ma carte blanche.
No to go nie dopuści, dokładnie, a on miał po prostu sztuczkę drogową. Tak. Tyle złamał, co złamał, no po prostu no, gdzieś się zapatrzył. Tak, no sztuczka drogowa, tylko że akurat z taką konsekwencją. I to przed niczym nie uchroni. Przypominam, że jest publicznie dostępny, bo to jest już obok tematu, ale to dwaj pierwsi panowie do tego się odnosili, nasi słuchacze. Jest publicznie dostępny rejestr przestępców seksualnych, i tam ewentualnie można takiego człowieka poszukać, natomiast sam Krajowy Rejestr Karny i wpisy w nim zawarte moim zdaniem nie mają się do tego, czy dana osoba może brać udział w festynie szkolnym i zaplatać włosy.
Poza tym taką babcię, jakbyśmy mieli powiedzieć jej, że ma iść po zaświadczenie o niekaralności, bo do wnuczki idzie na dzień babci. No, proszę państwa, oczywiście tutaj trochę może przesadzamy z tymi przykładami, ale biorąc pod uwagę to, że interpretacja tego przepisu różnie może wyglądać, no to rzeczywiście, no, kto wie, czy i tak nie będzie. Panie Dariuszu, dzień dobry.
Dzień dobry, doczekałem się prawie.
Dziękuję za cierpliwość.
Ale jestem,
tak, ale kolejka dzisiaj jest bardzo długa.
Panie doktorze, no dziwicie.
tej sprawie znęcania i tak dalej, jak tu pan mówił, że tam tuk swoją żonę czy kogoś, facet. Panie redaktorze, no sprawa jest oczywista w internecie. Prezydent Duda naszego kraju ułaskawił typa, który znęcał się nad żoną i nad dziećmi, panie redaktorze, ale brał pod uwagę to, że on jest jakimś jedynym żywicielem chyba, żeby po prostu no, pomóc tej żonie w dalszym bytowaniu, więc go ułaskawił. Panie redaktorze, o czym my tu mówimy? O czym my tu mówimy? Typ znęcał się, Duda go ułaskawił. No, dziękuję bardzo. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.
Bardzo dziękuję, panie Dariuszu. 618654654 i pan Krzysztof? Halo, halo? No, zdaje się, że coś tutaj nam się na linii wydarzyło. Proszę państwa, ostatnia okazja, żeby zadzwonić, bo już się zbliża godzina 13. 618654654. Myśli pan, panie mecenasie, że to dopiero nagle wszyscy się w czerwcu obudzą, że coś jest z tą ustawą?
Ja myślę, że w lipcu.
Jak się te hotele zaczną?
To oczywiście, bo tak się złożyło, że w samym środku sezonu, czyli lipiec to jest ten miesiąc, gdzie pewnie najwięcej właśnie osób wybiera gdzieś tam podróże i podróże po Polsce. Może, tak jak powiedziałem, ci mniejsi noclegodawcy, tak się wyrażę, no bo to dotyczy absolutnie różnych podmiotów, po prostu to pominą. Natomiast no, duże jakieś tam sieci, duże hotele czy jakieś franczyzy, które ja sam jeżdżę do takiego ośrodka, który ma kilka miejsc w Polsce nad morzem i w górach, na pewno będą coś z tym robić. Teraz będzie wielkie zdziwienie, że ktoś wymaga od nas na przykład dowodu osobistego dziecka, no bo dla mnie po pierwsze...
Nie wszyscy mają przecież.
No, rzadko kto bierze, nawet jeżeli ma na wakacje po Polsce, bo za granicę to pewnie tak. No ale jeżeli jedziemy sobie nad morze, powiedzmy te 3-4 godziny, no dobra, w góry 3, nad morze 4 godziny z rodziną na parę dni, no to raczej takich dokumentów nie bierzemy. Pan redaktor sam powiedział, że ma legitymację szkolną, ale legitymacja szkolna to nie jest jakiś bardzo mocny dowód tożsamości, prawda? Poza tym dzieci tylko od pewnego wieku mają legitymację szkolną, a wcześniej w ogóle takiego dokumentu nie mają. I teraz ja jadę z dzieckiem, jako cała rodzina, no i co? Legitymują mnie, robią wywiad z moimi dziećmi.
To jest pytanie, czy przy bukowaniu takiej rezerwacji na przykład hotel może poinformować, że będzie wymagana dokumentacja dziecka.
Pewnie na przykład. Nie powinien, a to ja zadam podchwytliwe pytanie panu redaktorowi. A jak często czyta pan te wszystkie załączniki, które są wysłane, regulaminy i inne takie?
A, no tak, bo to można oczywiście w punkcie 936 zrobić regulamin.
Nawet osobny regulamin prześlą, że takie mamy wytyczne, no ale to najczęściej jak mamy taką rezerwację, to przychodzi jak potwierdzenie.
No ale powiedzmy, jakbym był szefem takiego hotelu, no to bym dla własnego dobra wyraźnie to napisał.
No tak.
Nie w jakimś regulaminie, tylko od razu w tej rezerwacji, czy nawet w tekst mailowym, że państwa informuję, że nowe przepisy zobowiązują nas do tego, by dzieci miały ze sobą dokument tożsamości.
Panie redaktorze, żeby nie być gołosłownym, jeśli chodzi o wytyczne dla... Tu mamy placówki dla hotelarzy. Mamy chyba 5 punktów. Mhm. 5 punktów, które wskazują na wytyczne, które muszą być zawarte w takich, znaczy te punkty to są pewne kierunki, kwestie, które muszą być poruszone w tych wytycznych. No więc nie tylko kwestia dokumentu, ale wszystkie inne kwestie, które będą w tym regulaminie, mogą się wydawać istotne, więc zrobienie takiego briefu, takiego skróconej informacji, to ona nadal będzie miała kilka podpunktów, czy kilka, to będzie skrócony jakiś regulamin i przesłanie go po to, żeby był pełen obraz sytuacji, znowu będzie powodowało, że nikt tego nie przeczyta.
Pani Aniu, dzień dobry, na koniec poprosimy.
Halo, halo.
A, przepraszam, nie pani Ania, halo, z kim mamy przyjemność?
Halo. Tak, to ja.
O, halo. Jednak pani Anię słyszymy i jeszcze kogoś. To dobrze, to może panią Anię i potem słuchacza jeszcze poprosimy.
Chciałam powiedzieć, że to, co panowie tutaj mówiliście, że takie trochę przykłady, że takie może nadinterpretacja, coś to w ogóle jest, no, ja na przykład sobie nie wyobrażam, gdybym miała chodzić, jak syn chodził do szkoły i najpierw iść na policję, bo wiadomo, wtedy online nic się nie załatwiało, załatwiać jakieś zaświadczenia. Teraz będziemy mieli festyn parafialny i dużo tych ludzi, którzy właśnie i watę cukrową robią i różne tam zajęcia i naprawdę, no, to jest nadinterpretacja, bym powiedziała, takie. Z drugiej strony wszyscy chcą być kryci i mieć tam czyste sumienie w razie czego, ale też sobie pomyślałam...
To już w sprawie festynu mamy tutaj, tak? Ustawa?
Nie, jest, bo byłem ciekawy, przepraszam, czy tak? Jednostki religijne też wchodzą w zakres tej ustawy, ale tak, również jeżeli będzie to festyn parafialny, to tutaj jednostki religijne również mają obowiązek...
Czyli na odpuście w zasadzie jakimś parafialnym?
No jeżeli pan wchodzi, to nie, no ale jeżeli pan sprzedaje właśnie watę cukrową, tak jak ta szkoła...
Albo rury,
To już w ogóle rury.
Ale no właśnie, no nie wiem, jak teraz ksiądz by nam powiedział, że ci to właśnie będą się wolontariuszami, że tak powiem, i 9 mamy festyn i wszyscy polecą załatwiać te zaświadczenia. To jest naprawdę no śmieszne, bo wiadomo. Ale z drugiej strony też sobie pomyślałam o tych hotelach, że też jakimś rozwiązaniem by było, gdyby była taka baza na przykład ludzi, którzy... no nie wiem, wpisują nazwisko i jest, że ten człowiek ma niebieską linię, tą niebieską kartę założoną. No tylko, że to z kolei będzie pewnie godzić tutaj w ochronę RODO i z drugiej strony... No i to znowu. I to jest tak samo z tym, myślę, z tym przepisem tutaj, z tą ustawą o ochronie dzieci, jak z tym RODO, że są takie osoby, które naprawdę są tak... No tak interpretują to, że człowiek nic nie może, nawet w przychodniach czasami to widać, jak a propos wołania. I tak samo będzie z tą ustawą tutaj a propos tych zaświadczeń o niekaralności. Wiadomo, że jak ktoś jedzie na kolonie z dzieckiem, jest opiekunem grupy czy coś, no to rozumiem, ale nie taki, jak ja na przykład chodziłam do szkoły na wycieczkę z dzieciakami, bym musiała załatwiać zaświadczenie o niekaralności. No.
Tak. Tak, no tak, pani.
A to tylko jeden, bo to się tak tutaj od tego zaczęliśmy rozmowę, że w jednej szkole akurat to było problemem, natomiast tych obowiązków jest znacznie więcej.
Przy okazji powiemy państwu, że my absolutnie tej szkoły w Obiezierzu nie potępiamy. To nie jest tak, że my robimy w tej chwili hejt na tą szkołę, tylko rzeczywiście w tej szkole problem się pojawił. Ja nie dziwię się dyrekcji, że podjęła jakieś kroki.
Miała możliwość wprowadzenia takich regulacji.
Tak jak tutaj pan powiedział, że w razie czego będzie potem pretensja do dyrektora, dlaczego czegoś tam nie zrobił, skoro miał jakieś możliwości.
Panie, dziękuję bardzo. Czy słuchacz jeszcze został z nami? Jest?
No jest
pan. To króciutko prosimy.
Króciutko, wie pan, co tutaj wspomniano o tym, no coś, co zdrowie funkcjonuje, które tak się składa, że z tym na co dzień mam do czynienia z powodu pracy, no to istnieje coś takiego jak oświadczenie. Myślę, że powinniśmy zdroworozsądkowo stwierdzić, że oświadczam, że nie jestem, tak? Natomiast jeżeli coś będzie, no to przepraszam, to ja złożyłem krzywoprzysięstwo, bo w ten sposób mamy szybszą procedurę uzyskania informacji, a tak i tak, jak tutaj pana gość stwierdził, wychwycenie tego w 5 minut jest trudne.
Bardzo panu dziękuję.
Nie wiem, czy w tym kierunku nie powinniśmy wszystko pójść, no bo też oświadczenie, że ktoś nie ma ubezpieczenia, on oświadcza, że ma świadomość tego, że przyjmując wizytę u lekarza, specjalisty, no w razie, jeżeli nie miał ubezpieczenia, to on jak gdyby stwierdza, że to jest po jego stronie, nazwijmy to, tak? To my też nie możemy wszystko wrzucać na organizatora, no bo w tym układzie pewnie wydarzenia powinny trwać z odległością powiedzmy kilku miesięcy, żeby zdążyli nawet zebrać to oświadczenie.
Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Panie mecenasie, no właśnie, czy oświadczenie by wystarczyło zarówno w hotelu, jak i właśnie takie zaświadczenie, że owszem, nie jestem karany.
No ale znowu to
czy możemy ufać
tutaj
sobie?
Najistotniejsza?
No tak.
No to jakby znowu nie o to chodzi, czy ktoś jest karany, czy nie karany.
Albo mówiąc inaczej, jeżeli ktoś się znęca na rodzinie, to takie oświadczenie napisze, myślę, bez żadnego zawahania.
Ale... No właśnie, to do tego zmierzałem. No ale to jak ja napiszę tak, nie biję dzieci, nie biję żony, dziękuję, pozdrawiam, to nie załatwia sprawy, to nie ma żadnej odpowiedzialności za to, bo odpowiedzialność jest nie... Bo nie składamy takiego oświadczenia przed sądem, przed żadną instytucją, tylko w hotelu, czy też w taksówce. Natomiast no zakładam, że jeżeli ktoś znęca się nad rodziną, to powie, że się nie znęca. No bo skoro jakby odpowiedzialność za znęcanie się, już odpowiedzialność prawna, ale także ta moralna, w żaden sposób na niego nie wpływa, no to złożenie takiego oświadczenia nie jest problemem. Ja tylko, jeżeli mogę, sekundkę jeszcze, odnośnie tej niebieskiej karty, bo państwo w to bijecie, ja bym naprawdę nie przeceniał. Moim skromnym zdaniem instytucja niebieskiej karty jest, ma wady, może tak się wyrażę. Panie redaktorze, proszę mi wierzyć, że jeżeli... pana małżonka chciałaby, to w tej chwili już składa zawiadomienie o tym, że pan się znęca nad rodziną i będzie pan przesłuchiwany przez pewną komisję, ale no jeżeli te dowody będą już gdzieś tam dostarczone, jakieś, oczywiście, że tu sąsiad, tu coś, tamto, to pan już tą niebieską kartę będzie miał, a priori założoną.
Czyli nawet
i pan
jeżeli...
już będzie z nią chodził. Pan dzisiaj może stąd wyjść i mieć już niebieską kartę. Ja widziałem sytuację, no w tych sprawach rodzinnych bardzo często, jak rodzice zaczynają się kłócić, czy to alimenty, czy opiekę nad dziećmi, to próbują właśnie założyć drugiej stronie. Kobietom również. Małżonkowie, partnerzy próbują założyć te niebieskie karty i to jest bardzo łatwe do przeprowadzenia. Wystarczy gdzieś tam uprawdopodobnić, że coś, jakaś sytuacja miała miejsce, ale nie trzeba mieć żadnej obdukcji, nie trzeba mieć żadnych innych, bo to też by było przecież wbrew jakby celowi. I pan może stąd wyjść i już tą niebieską kartę mieć.
A, proszę państwa, ciekawe.
To nie jest tak, żeby to musi być jakieś kończyć.
Pan Marcin na sam koniec. Panie Marcinie, 30 sekund dla pana.
No, chyba nie zdążymy, bo tak sobie myślę właśnie, bo to chodzi o to, żeby te nasze dzieci w tych, na tych festynach w szkole w ogóle czuły się bezpiecznie, tak?
O, właśnie
żeby bezpiecznie. O to chodzi, tak? Teraz się chciałbym jeszcze dowiedzieć, jak to jest, jak szkoła zatrudnia, wynajmuje firmę budowlaną, firmę obojętnie jaką i ci pracownicy są gdzieś sprawdzeni? No nie, no remontują łazienki, toalety, tu się boimy
no
o to, żeby...
są w szkole, no.
Jakieś... No są w szkole i teraz czy tam nie może być jakiś pedofil, przepraszam bardzo,
albo na przykład przyjeżdża kurier z paczką do szkoły i wchodzi na teren szkoły.
Dzień dobry, no więc to są to już, idziemy tak jak tutaj większość ludzi mówiła, w tak absurdalne jakieś głupie przepisy, które mi się naprawdę w głowie nie mieszczą. Bo zaczynamy od zrobienia, to jest jak ze wszystkim. W Polsce zaczynamy robić, najpierw się tworzy przepis, najlepiej wszystkich zacząć karać, a potem dopiero się myśli, no ale może ten przepis faktycznie nie działa, jak na przykład z przepuszczaniem pieszych na przejściu dla pieszych. Także oni mają pierwszeństwo. Najbardziej idiotyczny przepis na świecie, jak i tylko kiedy powstał, wyłączył myślenie wszystkim i tak samo tutaj najpierw się pomyślało, że no, zrobimy coś fajnego dla dzieci, a czy tam dla naszych dzieci, a potem się okazuje, że ten fajny pomysł to jest jednak tak głupi. No
panie
tak,
Marcinie, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam. Proszę państwa, audycja dobiega końca za 4 minuty, godzina 13. Panie mecenasie, no to w zasadzie to pytanie, czy to rzeczywiście ten przepis wejdzie w życie. Jak to wejdzie w życie, to pewnie czas pokaże. Ciekawe, czy się spotkamy na przykład w sierpniu w tej sprawie, kiedy rzeczywiście już po miesiącu działania będziemy mieli konkretne przykłady z hoteli właśnie.
Być może tak. Być może do tego czasu wyjdą też jakieś rozporządzenia, jakieś wytyczne do wytycznych, bo to by było tutaj konieczne. I być może takiego większego problemu nie będzie. Może podejdą do tego zdroworozsądkowo te wszystkie jednostki i wystarczy, że dziecko powie, że tak, to jest moja mama, to jest mój tata. No znowu, co z dziećmi, które nie potrafią jeszcze mówić. Czas pokaże, natomiast życzę panu redaktorowi i sobie, a także słuchaczom, żebyśmy się spotkali tutaj w sierpniu, omawiając tą kwestię, jak ona się rozwinęła, a nie żebyśmy w Kołobrzegu na posterunku policji się spotkali jako ci rodzice, którzy nie potrafili się wylegitymować
dziecka. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Krzysztof Westphal, radca prawny. Państwu również dziękuję za świetne pytania, za super rozmowę. Za rzeczywiście taką burzę mózgów dzisiaj zrobiliśmy trochę, ale to proszę państwa czasami w tej audycji jest wskazane. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam jutro, chciałem powiedzieć, a przecież w piątek zapraszam.